Król z obsesją to tytuł artykułu, który ukazał się 3 czerwca w Nowym Kurierze Galicyjskim. Kurier wychodzi we Lwowie, jest dwutygodnikiem w języku polskim. Autor artykułu Tadeusz Kurlus pisze: jednym z ważnych składników majątku królowej Elżbiety II jest kolekcja znaczków Wielkiej Brytanii i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Liczy sobie sporo lat, bo jej korzenie sięgają 1856 roku, kiedy to synowie królowej Wiktorii, książę Edward i książę Alfred, otrzymali w darze arkusze mającego się ukazać w październiku znaczka z nominałem 6 pensów, ukazującego głowę ich matki. Alfred zapalił się do filatelistyki i z czasem zebrał dość poważny zbiór znaczków. Był nawet od 1890 roku honorowym prezesem londyńskiego Stowarzyszenia Filatelistycznego. Stowarzyszenie istnieje do dziś. Od roku 1906 zwie się Królewskim Stowarzyszeniem Filatelistycznym. I jako, że je założono w roku 1869, jest najstarsze w świecie. Tuż przed śmiercią, w roku 1900, Alfred sprzedał kolekcję bratu. Ten z kolei przekazał ją synowi, księciu Yorku, Jerzemu, który w roku 1910 objął tron jako Jerzy V. O nim można powiedzieć, że na serio zaraził się filatelistycznym bakcylem, to też za jego czasów kolekcja wciąż się powiększała. W jaki sposób? Szczegółowy wgląd w aktywność księcia, a potem monarchy w tej dziedzinie umożliwia wydana niedawno w Anglii książka Jacka Shamasha. Gdy tylko rozeszła się wieść, że książę zbiera znaczki, zewsząd zaczęły doń napływać dary, bądź pojedyncze serie, bądź nawet małe zbiory. Gdy w 1893 roku ożenił się z Marią Tek, członkowie londyńskiego stowarzyszenia ofiarowali mu album zawierający 1500 znaczków, przeważnie czystych, w tym sporo ówczesnych już rzadkości. W 1897 roku rząd Kanady przekazał mu album z kompletną serią 16 znaczków, wydaną dla upamiętnienia 60. rocznicy objęcia tronu przez królową Wiktorię. Gdy w 1901 roku po jej śmierci tron objął ojciec Jerzego, Edward VII, ów uznał, że jego następca powinien odwiedzić posiadłości imperium. Niechętny podróżom Jerzy przystał na wojaż z dwóch powodów. Mógł przy okazji tu i ówdzie zapolować, ale przede wszystkim wzbogacić kolekcję znaczków. Wszędzie, gdzie się spodziewano statku z dostojnym gościem, przygotowywano filatelistyczne prezenty, nie byle jakie, lecz odpowiadające wartością pozycji członka królewskiego rodu. Na Malcie książę udekorował zasłużonego dla Wielkiej Brytanii barona Testaferrata Abele orderem świętego Michała i świętego Jerzego. Tenże zrewanżował się, przekazując Jerzemu w darze kolekcję znaczków uzbieraną w ciągu 40 lat. Pokaźny zbiór otrzymał także na Ceylonie, tak wielki, że potem aż 2 dni spędził w kabinie, by z pomocą bibuły zabezpieczyć walory przed sklejaniem. Szczególną wagę przykładano do wizyty księcia w Australii. Miał bowiem w Melbourne przewodniczyć otwarciu parlamentu po sfederowaniu dotychczasowych brytyjskich kolonii na 5. kontynencie. Po tej uroczystości Jerzy mógł już poświęcić większość czasu swemu hobby. Odwiedził wiele dużych miast byłych kolonii i wszędzie pozyskiwał wydane w nich znaczki. Gdzieniegdzie nawet wyszukiwano stare klisze, z których specjalnie robiono dla niego odbitki. W Sydney otrzymał prawie kompletny zbiór Nowej Południowej Walii. Będąc na Nowej Zelandii, dostał komplet emisji tej wyspy, a także znaczki gołębiej poczty z 1867 roku, wyemitowane, gdy ptaki utrzymywały łączność z Great Barrier Island. Również na Tasmanii i w Natalu go obdarowano. Odwiedzał też sklepy filatelistyczne. Gdy wreszcie w listopadzie wrócił do kraju, poświęcił całe popołudnie i wieczór, by przekazać zdobycze kuratorowi królewskiej kolekcji, Johnowi Tilleradowi, który uznał, że zagraniczna wyprawa księcia warta była świeczki. Zbiór bardzo się bowiem wzbogacił. Zachęcony tym sukcesem, książę jeszcze intensywniej zajął się filatelistyką. Chcę mieć najlepszą kolekcję w Anglii, a nie jedną z najlepszych, oświadczył kuratorowi. Teraz był już bezwzględny w pozyskiwaniu nowych walorów i jeśli tylko dowiedział się, że ktoś ma coś, czego on nie ma, nie ustawał w naciskach, by to coś pozyskać. Filatelistów ostrzegano, że pokazanie rarytasów na wystawie może mieć taki finał, że przejdą na własność księcia. Jerzy nie szczędził pieniędzy na zakupy, posługując się przy tym bądź co bądź mamoną pochodzącą ze szkatuły państwowej. Nabył m.in. słynne dwa znaczki Mauritiusa. Gdy któryś dworzanin zapytał go, czy zna tego głupka, który kupił za 1400 funtów jakiś znaczek Mauritiusa, odpowiedział: tak, ten głupek to ja, pisze Tadeusz Kurlus. Do stałego napływu znaczków przyczynił się także ojciec, król Edward VII, który zaordynował, by poczta brytyjska przesyłała synowi wszystkie nowości, także narożniki, arkuszy, czwórki, próby. Ta dyspozycja dotyczyła również emisji poszczególnych kolonii. Mało tego, nakłoniono także Światowy Związek Pocztowy w Bernie, by taką samą procedurę zalecił swoim członkom. Wśród znaczków w kolekcji jeden ma szczególne znaczenie. Poczta przygotowała w 1910 roku kolejny walor z podobizną króla Edwarda VII z nominałem 2 pensów. Wydrukowano 100 tysięcy arkuszy z ogółem 24 milionami znaczków, ale monarcha zmarł 6 maja 1910 roku i wobec tego uznano, że byłoby niestosowne wprowadzić emisję do obiegu. Niemal cały nakład zniszczono. Ponoć zachowało się tylko 12 sztuk. Ale normalną drogę pocztową przebył tylko jeden. Któryś z pracowników poczty ofrankował nim list wysłany do księcia 5 maja, jak się utrzymuje, w porozumieniu z adresatem. Wielu filatelistów z wysp marzy o zdobyciu tej pocztowej miniatury, zwanej ze względu na kolor tyryjską purpurą, ale pojawia się na aukcjach rzadko i wówczas ma cenę idącą w dziesiątki tysięcy funtów. Po śmierci Edwarda VII w roku 1910 tron objął Jerzy V. Nie porzucił swego hobby i zawsze, gdy był w Londynie, spędzał co najmniej 3 popołudnia w tygodniu ze swą kolekcją. Wiedziano, że wówczas nie należy mu przeszkadzać. Nadal starał się kolekcję powiększyć nieraz, co było tajemnicą Poliszynela, plądrując pocztowe archiwa. Sam pilnował także polityki emisyjnej brytyjskiej poczty. Do niego zawsze należało ostatnie słowo w sprawach wszystkich serii wydanych w latach 1911-1935. Oczywiście zawsze z jego podobizną, dodaje autor artykułu. Były wśród nich bardzo udane emisje, na przykład znaczek wydany z okazji odbywającego się w Londynie w 1929 roku 9. Kongresu Światowego Związku Pocztowego. Jerzy V zmarł w styczniu 1936 roku. Schedę po nim przejął Edward VIII, który przez pewien czas zastanawiał się, czy królewskiej kolekcji nie sprzedać. Odstąpił jednak od tego zamiaru, zresztą dość szybko abdykował. Sukcesorem na tronie został jego brat Jerzy VI, który wprawdzie nie interesował się filatelistyką w takim stopniu jak jego imiennik, ale dokładał starań, by do kolekcji docierało jak najwięcej nowych nabytków. Nie jest także filatelistką królowa Elżbieta II. Niemniej zbiór nadal stale rośnie, bo zarówno Poczta Brytyjska, jak i Poczty Wspólnoty zasilają kolekcję nowymi emisjami. Dziś jest ona najpełniejszym w świecie zbiorem znaczków Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów. Brakuje jej tylko słynnej Gujany Brytyjskiej numer 9, zachowanej tylko w jednym egzemplarzu. Znajdują się w niej prawdziwe skarby filatelistyki, zwłaszcza z pierwszego okresu pojawienia się znaczków, czyli z lat 1840. Nieraz opiekujący się nią kustosz dokupuje jakieś egzemplarze, nieraz także przekazuje dublety na aukcję. Nie sposób podać, ile znaczków liczy ten zbiór, bo nie wszystko zdążono skatalogować. To praca na wiele lat. Nie można także podać, ile kolekcja jest warta, gdyż wiele walorów to unikaty, których rynek nigdy nie miał okazji i nie będzie miał wycenić. Można przyjąć, że w grę wchodzą miliony funtów. Raz po raz królowa, bo kolekcja jest jej prywatną własnością, pozwala na fragmentaryczny rzut oka, bo zgadza się na wyeksponowanie najciekawszych pozycji na międzynarodowych wystawach filatelistycznych. Dodajmy jeszcze, że kolekcja znaczków zebranych przez Jerzego V jest ulokowana w klaserach, jest ich 328, i kartonach w kolorze czerwonym. Nabytki z czasów Jerzego VI w niebieskich, a znaczki pozyskane za panowania Elżbiety II w zielonych. Kolekcja jest przechowywana w Pałacu St. James w Londynie. I jeszcze jedna intrygująca sprawa, pisze Tadeusz Kurlus. Jerzy V poinformował kiedyś, posługując się agencją prasową, że nie zbiera znaczków zagranicznych, tylko wyłącznie brytyjskie. Ponoć chodziło mu o to, aby położyć tamę przesyłkom niechcianym, których napływało doń zbyt wiele. Faktycznie jednak kolekcjonował. Miał nawet wielu dostawców, na przykład króla Egiptu Faruka, króla Iraku Fajsala I, potem jego syna króla Gaziego I i wielu innych władców. Ale w spuściźnie po Jerzym V zbioru znaczków zagranicznych, który musiał być pokaźny, nie odnaleziono. Co się z nim stało? Dopuszcza się kilka możliwości. Kolekcję skradł ktoś ze służby albo została sprzedana, być może przez Jerzego VI, ale raczej przez Edwarda VIII, któremu wciąż brakowało pieniędzy na prezenty dla pani Simpson. Do końca nie da się tego wyjaśnić. Jakkolwiek się ustosunkować do nie zawsze akceptowalnych metod, jakimi posługiwał się Jerzy V przy budowaniu swojej kolekcji, trzeba też powiedzieć, że gdyby nie jego zachłanność, wiele ze znajdujących się w niej znaczków w ogóle by się nie zachowało i przepadło na zawsze, kończy Tadeusz Kurlus.
Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew, jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie dobrze i źle po polowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak młodym być, to we Lwonie. Muzyka gra, żal w sercu lka, lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechów, do wes, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa.
Jedną ze znanych piosenek o Lwowie śpiewała Zofia Terne. I Lwowa dotyczyć będzie kolejna pozycja programu. Pod datą 3 czerwca 1527 w kalendarium Muzeum Historii Polski figuruje pożar Lwowa. Miasto Lwów było od wieków wielkim konglomeratem kultur, języków i religii. W średniowieczu obok katolickich w większości Polaków, Niemców, Włochów czy nawet Szkotów mieszkali tu na stałe lub przybywali w celach handlowych także prawosławni, Rusini, Wołosi i Grecy, modlący się we własnym obrządku Ormianie oraz starozakonni Żydzi i wyznający islam Tatarzy. Miasto wielokrotnie doznawało katastrof, z których jednak zawsze potrafiło się podnieść. Po wielkim zniszczeniu dawnego ruskiego grodu przez litewskiego księcia Lubarta w 1351 roku powstał nowy gotycki Lwów, złożony z dwóch osobnych miast – Starego Lwowa, lokowanego jeszcze przez Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim oraz powstałego wkrótce po nim Nowego Lwowa. Dzięki temu istniały dwa zamki – wysoki, położony nad Starym Lwowem i niski, przylegający do Nowego Lwowa. Jednak i ten Lwów doznał niemal całkowitego zniszczenia, które było tym razem rezultatem nie najazdu, a straszliwej klęski żywiołowej – wielkiego pożaru z czasów króla Zygmunta Starego, największego, jaki kiedykolwiek strawił to miasto. Pożar wybuchł 3 czerwca 1527 roku przy browarze położonym blisko klasztoru franciszkanów. W krótkim czasie opanował ulicę Krakowską oraz Ormiańską, po czym objął cały nowy Lwów. Wiatr zachodni przeniósł następnie płonące żagwie na Stary Lwów, ulicę Grodzką i Halicką oraz Wysoki Zamek, który również stanął w ogniu. W rezultacie spłonęły drewniane w większości domy, składy kupieckie, kramy, gospody, świątynie, ratusz, mury i baszty obronne oraz oba zamki. Pożoga strawiła całe miasto do tego stopnia, że poza uszkodzonymi murowanymi kościołami przetrwał według niektórych przekazów tylko jeden jedyny dom mieszczański należący do Jana Brody. Wszystkie pozostałe zamieniły się w zgliszcza. Miasto Lwów przestało istnieć. Niedługo jednak powstało na nowo, co możliwe było dzięki staraniom mieszkańców oraz przychylności króla Zygmunta Starego. Król na 20 lat zwolnił Lwów z wszelkich podatków, opłat i powinności. W krótkim czasie miasto odbudowało się, zyskując w ciągu następnych dziesięcioleci więcej budynków murowanych oraz renesansowo-barokową szatę, którą można podziwiać po dziś dzień. Miasto od 1658 roku nosi zaszczytny tytuł Semper Fidelis, zawsze wierne, i pozostaje takowym do dzisiaj, także wobec własnej, często tragicznej przeszłości. Ze Lwowem związanych jest wiele piosenek. Z tego miasta wywodziło się wiele znanych postaci. Jedną z nich jest Emanuel Szlechter, współautor z Ludwikiem Starskim słów znanej piosenki Młodym być i więcej nic. Muzykę skomponował Jerzy Petersburski, a my piosenkę usłyszymy w wykonaniu współczesnym. śpiewa Szymon Komasa.
Dopókiśmy młodzi sercem i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb był ten wart. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jedna prawda, a prawda dobrze mi, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być, i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna pomimo tych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o niej myśl i pamiętaj, pamiętaj od dziś, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Pytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś i zrozumiał zawartą w niej myśl, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat.
I to już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Przypomnę jeszcze, że z okazji zbliżającego się Dnia Ojca Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London 19 i 20 czerwca organizuje sprzedaż obiadów. Do nabycia będą golonki, pierogi, gołąbki i pieczeń wołowa. Golonki będą sprzedawane tylko na wcześniejsze zamówienie. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku lub dzwoniąc pod 519 434 25 76. 519 434 25 76. Hala PSN znajduje się przy 554 Hill Street i jest otwarta w czwartki i piątki w godzinach 17:30-20:00. Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie ma taką oto ofertę dla studentów. Fundacja doskonale zdaje sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi borykają się studenci z powodu długotrwałej pandemii. Mając to na uwadze, dyrektorzy fundacji we współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa i Federacją Polek w Kanadzie Ogniwo nr 8 oraz dzięki hojnemu wsparciu finansowemu Polonii w Ottawie stworzyli 5 stypendiów o wartości $1,500. Zapraszamy wszystkich studentów uniwersyteckich do przejrzenia informacji i do wypełnienia formularzy na stronie internetowej fundacji www.phfweb.ca. Prosimy upewnić się, że spełniacie kryteria stypendium. Dalej komunikat fundacji tak głosi. Prosimy nie wysyłać podania e-mailem. Podanie należy wysłać pocztą na adres podany w formularzu przed upływem terminu wyznaczonym na 31 sierpnia bieżącego roku. W przypadku pytań można skorzystać z adresu e-mailowego fundacja.phf@gmail.com. Na zakończenie będzie jeszcze jedna z nowych piosenek Andrzeja Piasecznego, a my już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Jak ja nie lubię musieć, a prawie wszystko lubię ja, już taką mam naturę, że dla mnie wszystko jest na tak, a dziś inaczej tańczę i zbuntowane słowa to, choć wykrzyczymy razem nasz przedostatni protest song. Nigdy takich sytuacji, czego znów zakazać chcą. Widzisz, nas jesteśmy ważni. Nocą niech spadają gwiazdy, spadną maski z was w tę noc. Wtedy też będziemy tańczyć. Jak ja nie milczę wcale, gdy słowa na języku mam. Już taki mam charakter, czy w tango, czy idziemy w funk. Nie damy sobie wmówić,
damy sobie wmówić,
że jedna droga, jeden głos,
jeden głos.
Nie każdy ma co lubi, wolności nasza wolno bądź,
bądź, bądź.
Nigdy takich sytuacji, czego znów zakazać chcą. Widzisz, nas jesteśmy ważni. Nocą niech spadają gwiazdy, spadną maski z was w tę noc. Wtedy też będziemy tańczyć.
Zapraszamy do reklamy.